Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu, kłaniam się nisko.
Słowo witam Pana, witam Państwa. Z nami. Dzień dobry.
Ostatnie dni wolności.
Dlaczego?
No bo dyktatura u bram, faszyzm w zasadzie. Donald Tusk ogłosił nie tylko to, że Jarosław Kaczyński zdradził interesy Polski, ale również, że sfałszuje wybory. Jestem w kontakcie z Komitetem Obrony Demokracji, mówi Donald Tusk, żeby powstał aktywny i powszechny system kontroli wyborów, ponieważ to, czego się słusznie niektórzy obawiają, wybory mogą być nie tylko nieuczciwe, ale także sfałszowane.
Ale to jest diagnoza sytuacji, która jest oparta też na pewnych naszych doświadczeniach. Przypomnę, ostatnia kampania i wybory prezydenckie, one nie były uczciwe i nie były równe.
Aha, czyli nie dość, że Kaczyński zdrajca, to jeszcze wybory fałszywe.
Ale panie redaktorze, mieliśmy do czynienia z absolutną nierównowagą, jeśli chodzi o możliwość finansowania kampanii, bo przypomnę Rafałowi Trzaskowskiemu, obniżono limit, to po pierwsze.
Jemu nie obniżono limitu.
Miał niższy limit niż Andrzej Duda, przypomnę.
Przypomnę panu, drugie, że kampania wyborcza była taka równa dla wszystkich, tylko wy mieliście dwoje kandydatów. Drugie, pamięta pan jeszcze o tym?
A pamięta pan o tym, że ta kampania się skończyła, rozpoczęła się kolejna było wydać tyle pieniędzy, ile nam przyznano.
Mieliście dwoje kandydatów, wydaliście na dwie sztuki.
Po drugie, cały aparat państwa plus wszystkie media publiczne pracowały na jednego kandydata.
Czyli
i tego się spodziewamy, że
jasne,
nie będzie nic innego.
I sfałszowane.
One nie będą uczciwe, o tym
Kaczyński
jestem pewny.
Znaczy, powiem tak, cokolwiek wy tam w Platformie bierzecie, to bierzcie tego pół.
Panie redaktorze, może pan nie widzieć pewnych faktów, ale jeżeli Jarosław Kaczyński ściąga do Warszawy, tworzy nowy układ warszawski z partiami antyeuropejskimi wprost, faszyzującymi wprost. I to są partie, które w swoich planach czy w swoich celach mają osłabianie lub rozwalenie Unii Europejskiej. Część bierze kasę z Rosji i Jarosław Kaczyński wokół tego buduje sojusz.
No wybierzecie to listę sojusz? Leszka Millera, który to brał kasę w Rosji w reklamówkach. Ale to już dawne
tylko
dzieje.
Tylko, że Leszek Miller... Ja nie będę tu bronił komunistów, wie pan.
Pan z KPN-u?
Ale Leszek Miller brał na początku lat 90. pożyczkę z Moskwy, potem się od tej Moskwy odciął.
Dobrze,
problem jest taki, że Jarosław Kaczyński w interesie
dziwnego.
Moskwy od wielu miesięcy i lat działa, rozwalając relacje w Unii Europejskiej.
Kaczyński...
Czy to jest zdrada polskich interesów stanu? Ja uważam, że jest.
Reset z Rosją, przypomnę panu, robili tacy politycy PiSu, jak Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski.
To nie jest kwestia resetu. To jest kwestia, czy ktoś działa w interesie Moskwy i jest pożytecznym...
Kaczyński działa w interesie Moskwy i w dodatku
Putina.
Fałszuje wybory.
Ale nie widzi pan tego? Przecież tak jest. Rozwalanie Unii Europejskiej.
Nic dziwnego, że na tego typu oskarżenia zareagowali politycy Prawa i Sprawiedliwości. Pani Beata Szydło powiedziała, kontestowanie wyników wyborów przez liderów opozycji służy wyłącznie partyjnym interesom i daje jeden efekt. To jest próba niszczenia fundamentów demokracji. Odezwał się również Joachim Brudziński, ważny polityk PiSu. To żenujące w ustach lidera największej partii opozycyjnej, że podważa uczciwość, transparentność wyborów w demokratycznym państwie. To wprowadzenie białoruskich standardów w polityce.
Pamięta pan, co Prawo i Sprawiedliwość robiło w Parlamencie Europejskim po wyborach samorządowych sprzed dwóch kadencji?
Zgadza się pan z tymi słowami?
Wie pan, ja powiem
białoruskie
jeszcze,
standardy?
Znaczy, tak, PiS wprowadza w Polsce białoruskie standardy. To z tym się zgadzam. I to jest pewna autorefleksja, rozumiem, Joachima Brudzińskiego.
Nie, to akurat były słowa, ja się pomyliłem. To były słowa Roberta Tyszkiewicza. Zamiast Beaty Szydło była Ewa Kopacz. To Ewa Kopacz mówiła, że kontestowanie wyników wyborów to próba niszczenia fundamentów demokracji.
Bo to PiS zrobił w Parlamencie Europejskim wysłuchanie po wyborach samorządowych.
Pan najpierw mówi, że rzeczywiście niszczy demokrację, a później się zgadza z tym,
No przecież pytał pan o to, to mówiłem, że PiS robił po wyborach samorządowych wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim.
2014
rok? Mówiąc, że to są sfałszowane wybory.
Kiedyś z panem nie o było, tym porozmawiam.
Nie było żadnych potem, przepraszam, jeszcze jedno zdanie. PiS w Polsce rządzi 6 lat. To nie jest czas, gdzie rządzi opozycja, tylko PiS.
Tak.
Przez te 6 lat nie udowodnił ani na jotę, że tamte wybory były w jakikolwiek sposób sfałszowane.
To prawda.
Natomiast dzisiaj mamy dowody i mamy
informacje... mamy dowody na to, że wybory zostały sfałszowane?
Że były nierówne i były nieuczciwe. Na to mamy dowody, bo mamy całą masę materiałów telewizji publicznej, która była sztabem wyborczym,
ze wszystkim łączy, ja
sztabem wyborczym jednego kandydata. Niszczyła kandydatów opozycji, wspierała kandydata, czyli pana prezydenta Dudę.
No czy coś chciałby pan dodać w tej sprawie?
Jeżeli pan tego nie zauważał, no to może pan mieć klapki na oczach, mówić, że wszystko jest w Polsce okej. Okay. Nie jest.
Ja zauważam tylko tyle, że byli kiedyś najbardziej tacy mający kłopoty z rzeczywistością politycy skrajnej prawicy. Oni zakładali komitety obrony tam wyborów i tak dalej. Wy teraz jedziecie w ten sam sposób.
Nie,
powiedziałbym naprawdę... Widocznie każda partia opozycyjna musi mieć swój etap. No, nazwałbym psychiatryczny, ale nie chciałbym obrażać chorych psychicznie.
Czy można na to nie zwracać uwagi? Można udawać, że wszystko w Polsce jest normalnie. Ja tylko powiem jedno zdanie dotyczące ochrony wyborów. Mamy świadomość, że te wybory będą nieuczciwe i mamy świadomość, że musimy w każdej komisji wyborczej mieć osoby, które patrzą komisji na ręce, żeby nie było fałszerstw wyborczych
czy urnach. Powinien zabrać głos w sprawie afery korupcyjnej, która się toczy w Europie. Przypomnijmy, że francuski dziennik Libération napisał, że politycy Europejskiej Partii Ludowej, której szefem jest właśnie Donald Tusk, urzędnicy Komisji Europejskiej, sędziowie TSUE otrzymywali prezenty, jeździli na polowania i bardzo drogie wyjazdy sponsorowane przez lobbystów.
Sprawa jest wyjaśniana przez służby i prokuratury Unii Europejskiej.
Pytam, czy szef partii powinien zabrać głos?
Myślę, że czeka na informacje, jakie będą wyniki. Tam na pewno prokuratura i akurat OLAF jako służba antykorupcyjna jest sprawna i będzie tych, którzy złamali prawo, będą ścigać. Standardy europejskie są absolutnie tutaj niezagrożone. Myślę, że
a czy standardy europejskie, czy standardem europejskim jest również to, że marszałek Senatu, polski marszałek Senatu nie będzie odpowiadał przed sądem, bo postanowił tak nawet nie Senat, tylko Bogdan Borusewicz, kolega partyjny Tomasza Grodzkiego, który postanowił po prostu, że nie będzie głosowany wniosek o pozbawienie marszałka immunitetu.
Marszałek Borusewicz po sprawdzeniu i po analizach prawnych tego wniosku, które złożyła prokuratura, który był wnioskiem niepełnym i niekompletnym.
Marszałek Borusewicz jest historykiem
z wykształcenia,
więc...
ale miał opinie prawne, odesłał do poprawienia do prokuratury i tyle.
Odesłał i prokuratura go przysłała z powrotem. Mamy oświadczenie prokuratury, że uwagi Senatu zostały uwzględnione, wnioski prokuratury dotyczące innych parlamentarzystów kierowane do Sejmu i Senatów analogicznych, czyli w podobnej formie, nie były do tej pory kwestionowane. Czyli kiedy dotyczyło to kogoś innego, to było okej, okay, było głosowane. Kiedy... Dotyczy to Tomasza Grodzkiego, a nie, przepraszam, nie.
Nie, niech pan nie trywializuje. To jest...
Nie trywializuje, tylko nie banalizuje. Nie banalizuje teraz, bo to jest
teraz
zupełnie...
Teraz będzie wniosek jeszcze raz rozpatrzony przez... będą analizy prawne,
trzeci które... raz, bo prokuratura już
może
dwa
razy... raz napiszą dobrze i wtedy będzie głosowane.
A może Tomasz Grodzki powinien po prostu zrzec się immunitetu i powiedzieć, tak będę odpowiadał jak każdy inny, nawet jeżeli uważam, że
każdy
te zarzuty są wyssane z palca.
Decyduje sam. Kiedy były takie sprawy związane ze mną, natychmiast zrzekłem się immunitetu, bo uważam,
właśnie,
że to jest sprawa
oczywista. Mógłby pan powiedzieć Tomaszowi Grodzkiemu, bierz ze mnie przykład, Tomku.
Ale jego wybór.
Co z jednością opozycji? Czy szczepienia przeciwko COVID-owi powinny być obowiązkowe? Wybory wiceprzewodniczących w Platformie, może to są wybory na funkcje zupełnie bez znaczenia. Będzie jeszcze o Marcie Lempart, o rozlewaniu farby. Proszę tam nie stukać, bo to pan potłucze, a nas czeka jeszcze rozmowa w internetach. MF24, interia.pl. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. Proszę się napić tej
spokojnie,
wody.
Spokojnie, to kawa.
Kawa tu, tak. Woda tam. Znaczy, po prostu dostał pan za dużo, no to widzi pan. I pan nie szanuje
tak,
teraz.
Od rana i człowiek nie wie, za co się złapać. Za duży wybór.
To teraz serio. Pytam o jedność opozycji, bo tak, Donald Tusk sprowadził do Polski, przepraszam, to nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało, zaprosił do Polski, to może lepiej zabrzmi, opozycyjnego kandydata na premiera
Węgier,
tak, Petera Markizaja. On udzielił opozycji rady, żeby wygrać z PiS-em musicie pójść zjednoczeni w jednej liście, tak jak my mamy zamiar. Znaczy oni jeszcze nie wygrali, no ale wierzą, że jak pójdą razem wszyscy, to wygrają. No i teraz się okazuje, że Donald Tusk wzywa do tego samego i jakoś nie słyszy ze strony reszty opozycji zachwytu.
Myśmy udzielali...
Się uśmiecha jak Grzegorz Schetyna pytany o Donalda Tuska.
Nie. Myśmy udzielali tych rad podobnych opozycji węgierskiej, żeby się zjednoczyli, a nie szli samodzielnie, bo wtedy przegrywali z Orbanem kolejne wybory.
I oni posłuchali, a wy nie.
Tylko, że... myśmy też posłuchali, myśmy już zbudowali, Platforma Obywatelska zbudowała już koalicję w wyborach na przykład europejskich. Ona no, jeszcze nie dała jeszcze zwycięstwa. Nie dała zwycięstwa, właśnie... ponieważ jedna z partii wtedy lewicowych szła i tak oddzielnie. Wtedy nie, ale ja
przypomnę panu, że... No tak, ma pan rację, tylko że właśnie...
Natomiast mówimy dzisiaj o wyborach, które będą za 2 lata i ja uważam, że to metoda Donta wymusza. To jest oczywiste, że zjednoczenie daje większe szanse. Czy jest możliwe takie zjednoczenie jak na Węgrzech? Uważam, że nie. Dlaczego? No, tam od Jobbiku po socjalistów mamy jedną listę. Ja nie wyobrażam sobie...
Jobbiku tutaj... chyba.
Jobbik to...
Jogging.
A w każdym razie bardzo szeroką. W Polsce tak pewnie nie będzie.
No dobrze, ale może bez Konfederacji, może od razem do PSL-u.
Ale
z Szymonem Hołownią.
Wydaje mi się, że od razem do PSL-u też się nie da, ale jeżeli opozycja szłaby w 2 blokach, to już będzie duży sukces.
No, opozycja, to znaczy, co to znaczy opozycja? Bo wygląda na to, że w tej chwili mamy lewicę, z którą nikt nie chce, jakby byli jacyś trendowaci. No bo wy nie chcecie, PSL też nie chce, bo PSL już
lewica
raz...
Lewica musi sama wewnątrz siebie swoje najpierw kłopoty załatwić.
Jakie oni mają kłopoty?
Bo czasami razem zachowuje się w sposób mało racjonalny i to jest no, tak gdyby jeden element.
Właśnie zaczyna się...
Ale uważam, myśmy pokazali tym, już, że możemy się wznieść ponad podziały i budując koalicję europejską, zrobiliśmy szeroką koalicję.
Już nie będę panu robił kwi pro quo jak na początku. Ale zadam panu takie jedno pytanie. No Włodzimierz Czarzasty tu w tym studiu parę dni temu mówił, że panie Donaldzie, wróg jest gdzie indziej, to nie lewica, apelował do Donalda Tuska, a jedyna struktura, której Donald Tusk nie atakuje, to Konfederacja. Wy się uśmiechacie do Konfederacji?
Nie wiem, co Włodek Czarzasty miał na myśli, bo na pewno nie Platformę. Mówimy o budowaniu listy opozycji nie z Konfederacją, tylko z naszymi partnerami na opozycji.
To ważne pytanie. Przepraszam, to ważna deklaracja. Czyli... Opozycja tak, ale Konfederacja to nie opozycja?
Konfederacja, ja nie wiem, jaką jest opozycją. Oni jak
a Jobbik,
potrzeba,
pamięta pan?
Jak potrzeba wspierać w trudnych momentach Prawo i Sprawiedliwość, to Konfederacja to robi. Po drugie, wiele poglądów Konfederacji no, jest delikatnie mówiąc kontrowersyjnych.
No ale myślę, że akurat na Węgrzech było dokładnie to samo. Jobbik. No, kurczę, nie wiem, jak oni się tam nazywają. Tak. W każdym razie tenże jogging no, jest dość odległy poglądami od socjalistów.
Ale ja uważam, że Platforma Obywatelska, budując blok i bez Konfederacji, i bez skrajnych takich ugrupowań, jest w stanie zbudować blok, który będzie z blokiem zwycięskim.
Na razie i wychodzi Donald na to, że będą 3 partie, 3 bloki. Lewica, Platforma, nie wiadomo czy z Hołownią, czy bez, no i PSL. Bo PSL też mówi, że on ale, tam z Platformą to niekoniecznie.
Wie pan, do wyborów są 2 lata. I okay. Mnie nie dziwi to na przykład, że liderzy mniejszych ugrupowań dzisiaj bardzo mocno tak się zapierają przed wspólną listą, no bo oni oczywiście muszą budować swoją pozycję nawet do takich negocjacji na końcu. Natomiast myślę, że i odpowiedzialność, i taka elementarna wiedza no, z matematyki, czyli z metody Donta, powoduje, że da się znaleźć porozumienie. Przypomnę, że też takie porozumienie, żeśmy znaleźli w ostatnich wyborach przy Senacie, przy bloku senackim. Potrafimy to robić jako Platforma Obywatelska. Potrafimy, mamy to know-how budowania koalicji.
Już nie jesteście... O Chryste, a wiedziałem, że dacie radę. Przyjdzie dobra zmiana. 13 minut rozmowy za nami i dopiero teraz pytam o wybory wiceprzewodniczących Platformy. Co pokazuje chyba, że jaka jest ranga tychże wyborów. One się odbędą w ten weekend, prawda?
W sobotę, tak.
W sobotę, zdalnie, czyli nie zbierzecie się...
Nie, będzie też, to będzie hybrydowa rada. Będzie i będziemy fizycznie i będziemy też zdalnie, bo część osób jest na kwarantannach, część uważa na zakażenie COVID-em, więc część będzie obecna na sali, część
pan będzie na sali?
Ja będę na sali, tak.
Aha, bo teraz ma być 10 wiceprzewodniczących Platformy i będzie parytet, 50-50.
Tak obiecał Donald Tusk, wchodząc po raz kolejny do Platformy, wracając.
Czyli żadnego miejsca dla osób transpłciowych.
Panie redaktorze.
No ja pytam poważnie.
Ale no nie ma tak. No,
co nie ma tak?
Mówimy o tym, że...
Że albo są kobiety, albo mężczyźni?
Mówimy o tym, że... Zakładaliśmy to i mówimy o tym, że będzie parytet płci i będzie 5 wiceprzewodniczących.
Jak to 5? Będzie 10.
Będzie 10 wiceprzewodniczących, 5 kobiet i 5 mężczyzn.
No właśnie mówię i żadnej osoby teraz płciowej.
Nie pytamy o takie rzeczy. Hmm.
No bo nie przewidzieliście na przykład dla osób niebinarnych ani jednego miejsca.
Nie ma tego w takich założeniach, ale nie pytamy o takie rzeczy.
No, ale są ludzie, którzy mówią, że są niebinarni.
Mają prawo.
No.
Mają prawo. Ja przypomnę, że Platforma w ostatnim roku swoich rządów przyjęła ustawę o zmianie płci.
Tylko wie pan, teraz zupełnie serio, no bo jeżeli stosujemy parytet, no to parytet powinien obejmować wszystkich. A jak nie stosujemy parytetu, to mówimy sobie tak, czy kobieta, czy mężczyzna, czy binarny, czy niebinarny, jak jest dobry, to go wybieramy.
Myślę, że pan szuka dziury w całym teraz.
Nie, tak się pana pytam po prostu, jak tam się pan miewa z waszymi parytetami.
Będzie pięć kobiet i będzie pięciu mężczyzn wiceprzewodniczącymi.
A już są wybrane te pięć kobiet, bo...
Rada Krew wybierze w sobotę.
Sami żeście sobie panowie, i to nie mówię teraz o panu, ale panowie z Platformy sobie pokpiwali, że teraz odbywa się pilne poszukiwanie kandydatów.
Nie, myślę, że Donald Tusk zaproponuje osoby, z którymi chce pracować i wierzę w to, że...
I tak zostanie klepnięte, no bo mieliśmy jednego kandydata na przewodniczącego, to z wiceprzewodniczącymi też się nie będziemy wykupiali, prawda?
Wie pan, czy myśmy prosili jako Platforma Donalda Tuska o powrót. To on wracając tak naprawdę Platformę uratował. On zachował jedność Platformy. I to jest człowiek, który dzisiaj ma wizję i ma też determinację na wygranie wyborów, więc trzeba mu pomagać.
Tak. Trzeba pomagać, trzeba pilnować wyborów razem z Kodem. Tak.
Trzeba pilnować wyborów i ich uczciwości przy urnach wyborczych. To, co możemy. Nie jesteśmy w stanie doprowadzić do równowagi w przekazie medialnym.
Aha, nie ma równowagi.
Nie, no będziemy wiedzieli, że przecież media publiczne
panu 2010 rok.
Cały czas pracowały w sztabie wyborczym jednej partii politycznej.
2010 rok, to wtedy świętej pamięci Andrzej Wajda mówił, że mamy telewizję prywatną i drugą zaprzyjaźnioną. To się nie zmieniło w 2015. Mieliście trzy telewizje i przegraliście w 2015 dwa razy wybory. I parlamentarne, i prezydenckie. Mieliście wszystkie telewizje i mieliście radio publiczne.
Niech pan nie porównuje telewizji publicznej sprzed 2015 roku do obecnej. Rzeczywiście nie porównuje.
Ja dość dobrze pamiętam.
Jest niewiarygodne i to jest absolutnie nie do porównania. To są dwa światy. No, jak to w jednym z ważnych filmów mówiono, nie mylmy dwóch systemów walutowych.
A co to za film?
To Miś.
No oczywiście.
Nie bądźmy peweksami.
O Misiu możemy długo. Będzie jeszcze serio, chociaż w zasadzie nie wiem, czy to jest tak bardzo serio, bo chcę pana spytać o Martę Lempart. Ostrzegano was przed taką sojuszniczką. Marta Lempart dała się organizatorka hiperwulgarnych manifestacji strajku kobiet. Hiperwulgarnych, bo jeszcze czegoś takiego nie było, żeby w Polsce w przestrzeni publicznej ktoś używał takiego słownictwa, jaki ona wniosła na salony. Wy, nie bacząc na to, zapraszacie ją na wasze wiece, na przykład Donald Tusk zorganizował wiec na Placu Zamkowym teraz jesienią i zapraszał Martę Lempart. Pani Lempart raczyła określić Straż Graniczną, policję i wojsko mordercy w mundurach. Ja powiem panu tak, ja właśnie spędziłem weekend na Podlasiu. Ja z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam tych wszystkich ludzi, którzy tam teraz ciężko pracują, marzną, daleko od domów. Tam w Narewce byli ludzie ze Śląska, byli policjanci ze Śląska, którzy zostawili swoje rodziny, dzieci, matki, żony i przyjechali tam. Marta Lempart mówi o nich mordercy w mundurach. Wasza sojuszniczka.
Nie wszystkie stwierdzenia są mądre i tyle.
Tylko tyle?
Ale wie pan, no każdy ma jakąś elementarną...
Straż Graniczna. Przyjdziemy po was, jeśli będzie taka potrzeba. Ja rozumiem, że Marta Lempart mogła stracić rozum zresztą już dawno.
I Straż Graniczna, i wojsko, i policja strzegą polskiej granicy i należy mi się za to szacunek. To, że...
Dostrzega pan tu szacunek?
To, że... Ja nie uważam tego za mądrą wypowiedź. Jeszcze raz panu to mówię. Natomiast...
Tylko tyle.
Ważne jest też to, że część
nie, to nie
osób...
Jest, nie jest oburzające, część... nie jest to karygodne. Nie, jest to po prostu niemądre.
Wie pan...
No niemądre to jest, wie pan, jak ja nie będę znał matematyki.
Ale ja nikt z nas nie może wziąć odpowiedzialność za słowa innej osoby. No po prostu. I możemy
to prawda, ale mam prawo
je oceniać. Oceniamy je w sposób negatywny i co jeszcze pan, czego pan jeszcze oczekuje? Wojsko i policja i Straż Graniczna robi dobrą robotę chroniąc granicy. Jednocześnie mamy incydenty, tak jak wczoraj w nocy się dowiedzieliśmy o pushbacku rodziny rodziny uchodźczej, gdzie dziecko zostało, tych ludzi zostało w lesie po polskiej stronie.
Strony aktywistów, których tam nie było.
Ale przekazy, które były od tej rodziny. I wie pan, i te wszystkie rzeczy, powodują
to są
bardzo...
To są sami aktywiści, którzy opowiadali, że uchodźcy grzebią swoich towarzyszy niedoli patykami w lesie. Znaczy, po pierwsze, nie wiem, jak oni w tym zmarzniętej ziemi grzebią patykami i dlaczego nie używają łopat, bo skoro atakowali płot, to mieli łopatę.
Ja wiem, ale ma pan świadomość tego, że tam dzieją się dramaty w tych lasach.
Nie jestem w stanie uwierzyć tym aktywistom.
Ale są ludzie, którzy wierzą.
Ludzie wierzą również, że nie ma pandemii.
Tę sprawę, to prawda. Więc należy na to wszystko dawać naprawdę baczenie i sprawdzać. Ja wierzę po pierwsze w to, że jeżeli ta sytuacja...
Było
kilka tych przekazów z strefy przygranicznej, że to po pierwsze dziecko się znajdzie i połączy się z tą
rodziną. Jeżeli tam rzeczywiście
zginęło
dziecko, pierwsze, to ja też oczywiście
szacunek dla munduru jest potrzebny. Ja myślę, że Marta Lempart te słowo powinna kierować do tych, którzy rozkazy idiotyczne wydają, a nie do żołnierzy.
Oni są mordercami w mundurach, wie pan. Niech pan już nie brnie, bo pan zaraz skończy jak Marta Lempart.
Panie redaktorze, jeszcze raz powiem, że to nie były mądre słowa.
Dobrze, to zostawmy to. Ja chcę pana... Pan nie jest lekarzem, ale był pan wiceministrem zdrowia, dlatego chętnie pana o to spytam, o obowiązkowe szczepienia. Lewica zgłosiła już taki projekt obowiązkowych szczepień dla każdego. Obowiązkowych szczepień przeciwko koronawirusowi. I ze strony Platformy usłyszeliśmy nie. Znaczy, to, że usłyszeliśmy to ze strony PiS-u, no to jest dość zrozumiałe, bo oni od dawna mówią, że obowiązek nie, oni tylko zachęcają, ale to samo usłyszeliśmy ze strony polityków Platformy. Grzegorz Schetyna, Tomasz Siemoniak powiedzieli, że oni nie są zwolennikami obowiązkowych szczepień.
Walczyć z pandemią trzeba twardo, ale co jest potrzebne dzisiaj? To chyba nie trzeba być ekspertem, bo to mówi Rada Medyczna. Po pierwsze, paszport covidowy musi być narzędziem do tego, żeby chronić ludzi zaszczepionych. To znaczy, nie jesteś zaszczepiony, powinieneś mieć ograniczenia dostępu do miejsc publicznych, do restauracji, kin, teatrów. Dzisiaj paszport covidowy jest tak samo zbędny i nieużyteczny jak minister zdrowia. Nic nie robi, jest to niczego. Tak jak mój paszport covidowy w telefonie jest tak samo zbędny jak minister zdrowia. Drugim elementem są szczepienia.
Powtórz do trzeci raz, bo jakby nie dotarło, to szkoda, żeby się taki bombon zmarnował, prawda?
Ale przyzna pan, że pan minister Niedzielski jest nieużyteczny.
Jak paszport covidowy,
do niczego się nie nadaje. Natomiast szczepienia obowiązkowe i to szybko powinny być, i mówię o tym właściwie, ja mówiłem o tym już od wakacji, dla grup pracujących z ludźmi, to znaczy nauczyciele, cała ta część, służba zdrowia, służby, policja, wojsko.
Ale powinni z być, pracują też powinni, sklepikarze.
Powinni być zaszczepieni. I dla tych sklepikarzy mówię, no, paszport covidowy, czyli ograniczenia wstępu dla osób niezaszczepionych powodują
ale
też
to... właściwie niech się pan nie gniewa, ale jeżeli mają być szczepieni obowiązkowo nauczyciele...
Ostatnie zdanie. I mówienie o tym, że to już pan minister Niedzielski mówi, że od 1 marca będzie chciał szczepić te grupy, no to wie pan, na wiosnę, kiedy będzie, nie wiem, to jest przygotowanie do 6 fali, 5, do której, no to jest absurdalne. Jeżeli wiemy, że dzisiaj mamy wyszczepienia na poziomie 90% wśród lekarzy, to można te 10% doszczepić bardzo szybko, a jeżeli ktoś nie chce być szczepiony z tych grup, o których mówimy, to powinien być odsunięty od pracy czy to z dziećmi, czy z pacjentami, do innej pracy przesunięty.
No i oni mają zamiar to zrobić.
Ludzie dzisiaj są chodzącymi bombami.
Rychło w czas, powiedziałbym. Dobrze, ale...
Ale mówimy o tym od dawna. Takich grup mówię od wakacji.
Ale właśnie to mi chodzi. No bo jeżeli ktoś uważa, bo wie pan, ja tu widzę niekonsekwencje i teraz nie czepiam się was, próbuję to zrozumieć, niekonsekwencje, bo z jednej strony rozumiem tych, którzy mówią: Wolność nade wszystko. Ktoś chce sobie szkodzić, trudno, niech sobie szkodzi.
Ale ja tego nie rozumiem.
Dobra, okej, okay, ale
znaczy,
ja rozumiem,
nie przyjmuję takiego
ale ja rozumiem taki pogląd na świat.
Ale
nie muszę się...
Ostatni...
Panie pośle, pan się nie musi z tym zgadzać, ale,
pan,
ale rozumiem, że taki
słyszał
jest.
Pan ostatnio taką wypowiedź jednego z posłów popierających rząd, że jeżeli ktoś chce umrzeć na COVID-a, to należy mu dać na to szansę, tak? Znaczy to, jeżeli taką przyjmiemy, ona jest idiotyczna z dwóch powodów. Po pierwsze, w Polsce nie ma zgody na eutanazję. Po pierwsze,
To... A pan uważa, że powinna być taka propozycja?
Nie, uważam, że nie. Bo my takiego gościa, który zachoruje, musimy leczyć. On blokuje łóżko, on blokuje karetki. Ale przez niego umierają inni ludzie.
Sachajko mówił takie rzeczy, ale... Dobrze, ale
to jest idiotyczne po prostu.
Okej, to jest pana zdaniem idiotyczne.
Nie zgadzamy się, żeby pijany kierowca wsiadał za kółko i jechał, bo może zabić. Ale niezaszczepiony, który jest bombą epidemiologiczną,
chodzi... żeby szczepieni byli wszyscy, tylko niektórzy, obowiązkowo.
Na początek musimy... Znaczy podjąć walkę z tym, co jest tu i teraz. Czyli zaszczepić do końca osoby, które pracują i mogą być tym transmiterem COVID-a.
Ostatnim zdaniem musi pan powiedzieć, czy pan już myślał o prezentach na święta, żeby pomóc świętemu Mikołajowi.
Tak.
Mhm. A czy coś poza myśleniem pan już zrobił?
Jestem z siebie dumny, bo już mam większość ogarnięte.
My też jesteśmy z pana szczerze dumni i z tą dumą żegnamy pana. Dziękuję serdecznie i dziękuję. Państwa proszę brać przykład z pana posła, pomagać świętemu Mikołajowi zawczasu. Do widzenia.